Wysłuchaliśmy jednego z najdłuższych czytań liturgicznych w roku. Cała historia Zuzanny ukazująca szeroki kontekst przekupnych sędziów, pełnych pożądliwości, którzy są już starcami, ale na starość, jak to zwykle w życiu bywa, ujawnia się to, czym człowiek całe życie żył. I oto wykorzystują sytuację opisaną u proroka Daniela i podchodzą do tej młodej, kąpiącej się kobiety z propozycją bezczelną. Temat, który będzie przez wieki opisywany w poezji, w muzyce, ilustrowany. Chcę wspomnieć dwa obrazy Rembrandta o tym temacie. Pierwszy w Berlinie ukazuje ten moment, który oczywiście nie został przez Rembrandta skomponowany po raz pierwszy, ale co jest znamienne, że w tej scenerii jakiejś orientalnej sadzawki, ogrodu, roślinności dwóch bogatych, przebiegłych starców spogląda pożądliwie na Zuzannę, a ona jakby składała dłonie do modlitwy i spogląda na widza. Moje pierwsze odczytanie tego obrazu to we mnie szuka ratunku, to ja mam być tym Danielem. Ale jest też drugi obraz, bardziej niepokojący, który znajduje się w Hadze. Widziałem go parę razy, ale będąc tam w zeszłym roku po raz kolejny, by przemówił do mnie na nowo, ponieważ na tym obrazie nie ma starców. Jest sama naga Zuzanna, która spogląda na tego, kto staje przed obrazem. A więc czy to ja jestem tym pożądliwym starcem? A może trochę starcem, a trochę prorokiem? Bardzo niepokojący obraz. Znamy finał tej historii. Cała intryga była zbudowana na kłamstwie, który miał zmusić niewinną Zuzannę do współżycia ze starcami. Ale człowiek zawsze pozostaje wolny i Zuzanna dokonuje wyboru. Wolę zachować czystość i być ukamienowana, niż dopuścić się haniebnego grzechu i żyć. Może długo była młoda. No, znamy dalszy ciąg. I oto prawda ujawnia niewinność Zuzanny i przewrotność starców. I oto ukamienowanie, które miało spotkać Zuzannę, spotyka ich. Prawo okrutne, ale sprawiedliwe. Chcę zwrócić uwagę na ten moment pierwszego spojrzenia pełnego namiętności i pożądliwości. To tu się zaczyna. To pierwsze spojrzenie nie musi mieć nic z grzechu. Jest poniekąd naturalny, ale decydujące jest to, co człowiek zrobi z tym pierwszym impulsem. Jeśli powie nie, zwyciężył samego siebie. A to jest źródłem duchowej siły, pokoju i radości. A jeśli dopuści dialog ze złem, no to zawsze się kończy jak w raju. Tam się też zaczęło od dialogu ze złem. I zobaczcie, jak eskaluje raz dopuszczony grzech wewnątrz człowieka, ostatecznie doprowadza aż do potencjalnej zbrodni. Oni są gotowi zabić niewinną kobietę. Biblia pełna jest takich historii. Wspomnijmy Dawida i Betrzebę i tak dalej. Oczywiście to jest o nas. I nauka, która stąd płynie, prawda wyzwala człowieka niewinnego, ale jednocześnie ta sama prawda zabija człowieka przewrotnego. Ta sama prawda. Dlatego tak ważne jest w życiu duchowym przyglądanie się swoim impulsom, swoim poruszeniom skierowanym w stronę, no, rzecz dawno opisana, skatalogowana, siedmiu grzechów głównych, które zwykle przychodzą do nas jako pierwszy impuls, będąc nie grzechem jeszcze, ale pokusą. To czytanie pokazuje, jaki jest związek pożądliwości z kłamstwem. A ci starcy byli w tym kłamstwie zaprawieni. Stali się specjalistami od dwulicowości. A potem już strasznie trudno się z tego wyplątać. Pierwsze kłamstwo, myślisz, ech, zażartował ktoś. Drugie kłamstwo, gorzki śmiech, śmiechu nigdy dość. A to trzecie, gdy już przejdzie przez twój próg, gorzej zrani cię niż na wojnie wróg, śpiewał Bułato Kudżawa. Pierwsza miłość z wiatrem gna, z niepokoju drży. Druga miłość życie zna i z tej pierwszej drwi. A ta trzecia jak tchórz w drzwiach przeklęca klucz i walizkę ma spakowaną już. Genialna piosenka w sześciu strofach. Opowiedziane wszystko. Ewangelia jest bardzo podobna i bardzo niepodobna. Też mamy do czynienia z ludźmi przewrotnymi, zepsutymi, którzy cały czas zachowują fasadę szlachetną. Owi starcy w Starym Testamencie byli sędziami, ludźmi wysokiego autorytetu. Ci są przywódcami duchowymi, religijnymi, ale w środku pełni nieprawości. Tylko że tutaj po drugiej stronie staje nie niewinna Zuzanna, ale człowieka, ale kobieta, która dopuściła się cudzołóstwa. A zatem w tym wypadku racja prawna była po stronie oskarżycieli. Ciekawe jest to, że kiedy przyprowadzili ją do Jezusa, oskarżając, Jezus schylił się i pisał palcem po ziemi. Zapamiętał to Jan, który tam był i zapisał to. Gdyby odczytał pisane palcem słowa Jezusa, z pewnością zanotowałby je w Ewangelii. Ale ich nie odczytał. Dla kogo pisał Jezus? Wydaje się, że tylko dla niej. przez wieki egzegeci będą próbowali rozszyfrować tajemnicę tego napisu i nigdy go nie rozszyfrują. Dotykamy tutaj bardzo intymnej tajemnicy Nowego Przymierza. Przymierze Starego Testamentu było pisane w kamieniu. Dosłownie jest powiedziane w księgach mojżeszowych, Bóg wypisał je palcem swoim na kamieniu, a więc na sposób trwały, raz na zawsze, na wieki. A Jezus pisze palcem po piasku. Za chwilę zawieje wiatr i napis straci czytelność. Jezus pisze słowa ulotne i nietrwałe. A jednak tamtych kamiennych tablic Mojżesza już nie ma. Same zamieniły się w piasek. A słowa Jezusa pisane na piasku dla jawnogrzesznicy są i trwają. I choć nie znamy ich treści, wspominamy je znów dzisiaj we wszystkich kościołach, we wszystkich językach. A potem Jezus podnosi się i mówi do faryzeuszów, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. No i tu trzeba przyznać, faryzeusze okazali resztki przyzwoitości. Nikt nie podniósł kamienia. Rozeszli się. Kto jest bez grzechu, niech rzuci na nią kamień. Tam była jedna osoba, która miała prawa to zrobić. Jedna osoba, która była bez grzechu. Był nią sam Jezus. A gdy odeszli, Jezus pozostał tylko i kobieta stojąca na środku i podniósłszy rękę, rzekł do niej, kobieto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił. A ona odrzekła, nikt, Panie, i rzekł do niej Jezus, i ja cię nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. W Starym Testamencie prawda wyzwoliła Zuzannę, ale zabiła grzeszników. U Jezusa prawda ocaliła grzeszników i ocaliła oskarżoną jawno grzesznicę. To jest scenariusz nie do pomyślenia w perspektywie Starego Prawa. Co więcej, to jest scenariusz nie do pomyślenia w żadnej innej religii przed chrześcijaństwem. Ale chciałbym, żebyśmy jeszcze zatrzymali się chwilę nad kategorią prawdy w odniesieniu do życia duchowego. Prawda ma wiele wymiarów. Ciekawe, że w językach wschodniosłowiańskim, na przykład w rosyjskim, jest rozróżnienie prawdy na poziomie wydarzeń i faktów. To jest to słowo, które jest również po polsku, prawda? Ale jest też głębsze słowo, istina. To jest prawda przez wielkie P. To słowo jest bliskie słowu istocznik, źródło. Kiedy Jezus mówi o sobie, ja jestem prawda, w przekładzie rosyjskim jest ja, istina. Odwołam się do znanej nam sytuacji, kiedy Jezus pyta, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. No i uczniowie odpowiadają, ty jesteś, jedni mówią, że ty jesteś Mesjasz, drudzy, że się jest Eliasz, inni, że jakiś inny prorok, albo że Jan Chrzciciel. To jest pytanie o prawdę opinii. Żeby na nie odpowiedzieć, trzeba tę opinię znać, trzeba żyć w świecie, słuchać ludzi. I to jest bardzo ważne, znajomość tej prawdy. Dla wielu ludzi, naszych braci i sióstr, to jest jedyna prawda na tym świecie. Prawda ludzkich opinii. Ale Jezus przechodzi na drugi poziom prawdy za pomocą drugiego pytania skierowanego już bezpośrednio do apostołów. A wy za kogo mnie uważacie? Żeby odpowiedzieć na to pierwsze pytanie, za kogo ludzie mnie uważają, trzeba mieć oczy i uszy otwarte. Ale żeby odpowiedzieć na to drugie, nie wystarczy tylko to pierwsze. Trzeba jeszcze mieć wzrok i słuch do środka. I w imieniu apostołów odpowiada Piotr. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Odpowiedź jego jest absolutnie pod prąd prawdzie opinii. Gdyby wtedy zastosować narzędzia socjologiczne, zrobić ankiety, to by się okazało, że taką prawdę, jaką wyznał Piotr, wyznaje jakiś tam promila społeczeństwa Izraela. Ale Piotr wypowiedział ją z głębi swojego doświadczenia i wewnętrznego przekonania, za które gotów będzie oddać życie. Ale to nie jest jeszcze najgłębszy poziom prawdy. To jest prawda własnych przekonań, własnych opinii. Ale one mogą być błędne. Komuś się może wydawać, że jest Napoleonem. Może być wewnętrznie przekonany i dać sobie rękę uciąć. I dopiero kiedy Jezus potwierdza wyznanie Piotra, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, nie ciało i krew. Dopiero kiedy to potwierdza, dochodzimy do najgłębszego poziomu prawdy, którym jest sam Chrystus. Prawda opinii, powierzchowna, zmienna, jak piasek. Prawda osobista, przemyślana, głęboka, wszakże jednak subiektywna. I wreszcie prawda samego Chrystusa, która jest większa niż wszystko, co potrafimy pomyśleć, albowiem On przekracza nasze poznanie w sposób całkowity. Życie duchowe można porównać do wykopalisk archeologicznych, kiedy zdejmuje się delikatnie tą najbardziej powierzchowną warstwę ziemi, znajduje się w niej jakieś kapsle plastikowe, butelki, ślady, no, jakieś niedawne. Trzeba to wszystko odłożyć i delikatnie kopać dalej, dokopać się do warstw starszych i znowu zabezpieczyć je i kopać w głąb, odnajdując coraz głębsze warstwy, które spoczywają i kryją w sobie pamięć dawnych czasów. I nikt z nas, dokonując tą pracę duchową w sobie, nie wie, ile ma jeszcze tych warstw nieodkrytych. Głębia przyzywa głębie. Może pamiętacie Stalkera, film Tarkowskiego o przewodniku, który kilku mężczyzn prowadzi poprzez tajemniczą zonę do miejsca sekretnego, niedostępnego dla ludzi, które objawia prawdę o człowieku i w którym spełniają się nasze najskrytsze pragnienia. Oni tam idą, niosąc swoje pragnienia, których widz nie zna. I kiedy wreszcie dochodzą do tej zony, Stalker, ich przewodnik, nie wchodzi wraz z nimi, bo się boi, bo nie zna swoich najskrytszych pragnień. Kiedyś jego brat robił to samo, co on, i wszedł tam z pragnieniem, aby znalazł się chłopiec, który zaginął i na którym mu bardzo zależało. A kiedy wyszedł, chłopiec się nie znalazł, a on nagle otrzymał jakąś gigantyczną sumę pieniędzy i uświadomił się sobie ze zgrozą, że oto spełniły się jego najgłębsze pragnienia, ukryte przed nim samym. I nie potrafił z tym żyć. I sobie to życie odebrał. I stalker nie wchodzi tam, bo się boi. Warto robić filmy dla takiej myśli. Oczyść mnie z grzechów przede mną ukrytych, mówi Dawid. Odkrywanie prawdy nie ma kresu na tej ziemi, ale jednocześnie jest czymś bardzo konkretnym, czymś, co wyzwala na miarę głębi odkrycia i czymś, czemu trzeba być wiernym za każdą cenę. Nie można kłaniać się okolicznościom, a prawdą kazać, by za drzwiami stały, napisze Norwid. Dzisiaj widzimy to w teatrze świata, polityki, oceniamy, irytujemy się, ale ja chcę mówić o życiu duchowym, bo najgorsze są te kompromisy, które zawieramy w środku i zamieniamy na pół prawdy, ćwierć prawdy. Oczyść mnie z grzechów przede mną okrytych. Patron dzisiejszy Cyryl Aleksandryjski był, Cyryl Jerozolimski był biskupem świętego miasta i aż 3 razy był skazany na wygnanie. Spędził w sumie kilkadziesiąt lat na wygnaniu, ponieważ mając do wyboru głoszenie prawdy Chrystusa albo pójście na kompromisy, chodziło o arianizm, no niby chrześcijaństwo, ale skażone, niby na Biblii oparte, ale subtelna herezja. I powiedział 3 razy nie i 3 razy stracił stolicę jerozolimską, ale zachował wewnętrzną godność i pokój serca. Na koniec Norwid, wiersz w pamiętniku, końcówka tego wiersza, który właściwie stawia nas w sytuacji ostatecznej sądu, który jest porównany do ognia, w którym się wszystko spala, wszystko, co jest do spalenia i zostaje popiół, ale coś może zostać. Wtedy to próba jest, wtedy jest waga, ile nad sobą wziąłeś panowania, wartość się twoja ci odsłania naga i oto widzisz, ktoś ty bez pytania. I ileś zwał się w tym lub owym czasie, lub byłeś zwany imieniem twych dziadów, widzisz i ile nabrałeś sam na się z tradycji, tonu, stylu lub przykładów. Coraz to z ciebie jako z drzazgi smolnej wokoło lecą szmaty zapalone, gorejąc nie wiesz, czy stajesz się wolny, czy to, co twoje, będzie zatracone, czy popiół tylko zostanie i zamęt, co idzie w przepaść z burzą, czy zostanie na dnie popiołu gwiaździsty diament wiekuistego zwycięstwa zaranie. Poproszę Van Gogha. Już jest, tak? Postaram się być zwięzłym. To jest obraz, który Van Gogh namalował w 1885 roku. Był wtedy po 30. Był synem pobożnego i może dość rygorystycznego pastora. Pod wpływem ojca postanowił pójść w jego ślady za młodu. Z ogromnym radykalizmem, poświęcając się i żyjąc pośród najuboższych robotników, dzieląc ich los w sposób jak najbardziej ewangeliczny, ale jak się okazało dla niego zbyt trudny. Podupadł na zdrowiu i fizycznie, i psychicznie i uświadomił sobie, że tak radykalne podejście jest ponad jego siły. To był pewnie pierwszy kryzys, zaczął malować. Malował zresztą już wtedy, kiedy żył wśród tych robotników. Ten pierwszy okres to takie bardzo zgrzebne, zupełnie antyakademickie obrazy pokazujące codzienne życie ludzi skazanych na margines, ludzi, których nikt wtedy nie portretował, bo nikt się nimi nie interesował. To czasy rodzącego się kapitalizmu. Właściwie był samoukiem. A jednocześnie dziedziczył jako Holender genialne dziedzictwo malarskie swojej ojczyzny, a przede wszystkim Rembrandta. I wydaje się, że ten Rembrandt najbardziej oddziałał na jego malarstwo, zwłaszcza to wczesne. Ten obraz został namalowany po śmierci ojca. Udało się zidentyfikować ten konkretny egzemplarz Biblii, który po ojcu odziedziczył i z którym wiązało się całe jego życie od dzieciństwa. Druga księga, a raczej książka, którą widzimy na pierwszym planie, to Emile Zola, La joie de vivre, Radość życia, napisana rok wcześniej. Opowieść o młodej, szlachetnej dziewczynie, zupełnie niewierzącej, którą właściwie w życiu spotyka wszystko, co może najgorsze spotkać. Wcześniej zostaje sierotą, zakochuje się bez pamięci w młodym człowieku, Łazarzu, który okazuje się cynikiem i który kocha kogo innego i wreszcie ją porzuca. Ma dziecko z tą swoją wybraną, która przy porodzie czy po porodzie umiera. I wtedy bohaterka powieści, litując się nad tym dzieckiem, bierze je na wychowanie. A więc jakaś ogromna szlachetność i prawość w zderzeniu z brutalnością życia i losu, która dla Emila Zoli była manifestem ateizmu, bo chciał powiedzieć przez tę powieść, że można być człowiekiem prawym i szlachetnym, nie odwołując się do Boga i w ogóle w Niego nie wierząc. Ta książka miała różne przyjęcie, ale młodzi ludzie zaczytywali się w niej wtedy. Van Gogh również do niej, do tej grupy należał. Mamy pewien wgląd w życie Van Gogha przez ogromną ilość listów, które pisał do swojego brata Theo, które są dla nas bezcennym źródłem wiedzy o nim samym. Zresztą w jednym z listów wspomina o tym obrazie, o kwestiach czysto malarskich, kolorystycznych, które chciał tu rozstrzygnąć. Mamy więc skonfrontowane ze sobą dwie księgi leżące na jednym stole. Jedna, ta święta, uroczyście otwarta, ułożona uroczyście wzdłuż krawędzi stołu, symetrycznie. I druga, mała, jakby trochę od niechcenia i przypadkiem rzucona przy krawędzi stołu. Ale kolumny tej wielkiej księgi są nieczytelne. Van Gogh potraktował je po malarsku, ale nie da się tam wyczytać nic. Natomiast z tej małej księgi, książki raczej, widać, że wyraźnie jest sczytana, można odczytać imię i nazwisko autora i tytuł Radość życia, ponieważ bohaterka pomimo wszystkich trudności, przeciwieństw i dramatów zachowała nie tylko szlachetność, ale prostą, a przy tym głęboką radość istnienia. Wydaje się więc, że za pomocą środków malarskich Van Gogh zderzył ze sobą dwa światy. Lubię pokazywać ten slajd studentom z krótkim wstępem, znacznie krótszym niż ten, który teraz uczyniłem, a czasem nic nie mówiąc, no zwykle rozpoznają Van Gogha. Czasem się zdarza, że ktoś z nich już ten obraz zna i widział, ale na ogół nie jest on znany. I proszę bez żadnych wstępów o opinię o tym obrazie, czyniąc jedynie informację, o czym jest ta mała książeczka, no bo o czym jest ta duża, zakładam, że mniej więcej wiedzą. I bardzo ciekawe są odpowiedzi, które często są skrajne i można je ułożyć w dwie przeciwstawne interpretacje, równie przeciwstawne, jak przeciwstawne są te dwie książki na jednym stole. Część studentów, z reguły większość, interpretuje ten obraz jako ukazanie Biblii i tego wszystkiego, co się z nią wiąże, jako czegoś uroczystego, ale ponurego i przytłaczającego, co wprawdzie jest otwarte, ale już nic nie mówi. Zauważają, że świeca, która stoi przy Biblii, jest zgaszona. Natomiast książka, którą widzą jak gdyby bliżej siebie, bo tak jest ten obraz skonstruowany, interpretują jako coś, co pomimo, że jest zamknięte, jest żywe i niesie w sobie, już znają troszeczkę treść, chociaż zwykle tej książki nikt nie czytał. Gdybym zadał to pytanie, czy ktoś czytał tę książkę, daje głowę, że nikt. No, ona już przeszła do historii literatury, ale przeminęła. W tamtym czasie czytali ją wszyscy, przynajmniej artyści. A zatem w tej interpretacji Biblia jawi się jako potężna siła, ale mroczna, obca, czasem pada słowo opresyjna. Natomiast radość życia jawi się jako coś, co jest żywe, jasne, proste i co jest blisko człowieka. Taką interpretację można też przeczytać w Wikipedii. Możecie sprawdzić Biblia Martwa Natura, Biblia Martwa Natura z Biblią Van Gogh. Cytuję fragment. Biblia była dla Van Gogha symbolem tego wszystkiego, co widział w swoim ojcu, ślepo oddanemu religii i wierze, na zawsze uwięzionym w staroświeckich poglądach. Van Gogh uważał, że w dziełach Zoli jest zawarte świeże i nowoczesne spojrzenie na świat, w przeciwieństwie do Biblii, którą uważał za dzieło wsteczne. Ale jest też druga grupa komentatorów, studentów, zwykle mniejsza, którzy dostrzegają wszakże w tej otwartej Biblii nie tylko majestat, ale pewną powagę i harmonię, która kontrastuje z przypadkowością rzuconej na krawędź stołu książki, której oś przecina się dokładnie z osią wyznaczoną przez Biblię. Krótko mówiąc, kontrastują chwilowość, efemeryczność i przypadkowość tego świata reprezentowaną przez tę książkę z powagą, czasem mówią wprost, prawdą Biblii w odniesieniu do naszych rozważań wokół Ewangelii i czytania. Dwie prawdy wedle tej drugiej interpretacji. Prawda odwieczna versus prawda przemijająca. No i teraz pytanie. To są interpretacje, które zwykle pokrywają się ze światopoglądem studentów, kiedy później poznajemy się bliżej, co nie jest pewnie zaskakujące. Ci pierwsi no, identyfikują się jako osoby niewierzące albo obojętne, ci drudzy w zdecydowanej mniejszości jako osoby wierzące. A co myślał Van Gogh? Jaka była jego intencja? W listach jego można znaleźć fragmenty, które podeprą pierwszą opinię i wspomniany cytat z Wikipedii, ale znajdziemy również opinie przeciwne. A cała twórczość Van Gogha bez przerwy powraca do wątków religijnych. Z tym może najbardziej przejmującym obrazem wskrzeszenia Łazarza, kiedy zmarły i przywrócony do życia przez mistrza Łazarz ma cechy twarzy, czyli krótko mówiąc jest autoportretem artysty. Te tematy można by mnożyć. Jest ich zbyt wiele, żeby przejść do porządku nad tą pierwszą interpretacją. Ale jest jeszcze jeden szczegół. Nie wiem, czy ci, którzy siedzą z przodu, są w stanie to zobaczyć. A mianowicie na górze prawej stronicy księgi widać nagłówek, a ściślej wypisane imię, które w języku polskim brzmi Izajasz. A w prawej kolumnie można zauważyć rzymskie litery, czyli łacińskie cyfry, które oznaczają 53. Sięgnijmy zatem do tego tekstu, który usłyszymy w Wielki Piątek. Oto się powiedzie mojemu słudze, wybije się wywyższy i bardzo wyroźnie. Jak wielu osłupiało na jego widok, tak nieludzko został oszpecony jego wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi. Tak mnogie narody się zdumieją. Królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano i pojmą coś niesłychanego. Któż uwierzy temu, co usłyszeliśmy? On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby chciano na niego popatrzeć, ani wyglądu by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa. Wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz On się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści. A my uznaliśmy Go za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła na Niego chłosta zbawienna na nas, a w Jego ranach jest nasze uzdrowienie. Dręczono Go, lecz sam dał się gnębić. Nawet nie otworzył ust swoich, jak baranek na rzeź prowadzony. I dalej, no gdzieś tutaj ta kolumna się pewnie kończy. Krótko mówiąc, proroctwo zapisane w V wieku przed Chrystusem, które Kościół odnosi do męki Jezusa Chrystusa. Nie przypadkiem odczytujemy je Wielki Piątek. Skoro Van Gogh zdecydował się w tej, zdawałoby się, anonimowej księdze napisać imię i wskazać rozdział, nie można wątpić, że zrobił to przypadkowo. Jak to rozumieć? Wydaje mi się, to moja interpretacja, że Van Gogh, wskazując na proroctwo, które jednoznacznie cały Kościół, i katolicki, i protestancki, interpretowały i interpretują jako tekst o Chrystusie wzgardzonym, wyszydzonym i nierozpoznanym, może być kluczem do odczytania treści tego obrazu. Oto co to, a może raczej ten, który jest najważniejszy i który jest kluczem rzeczywistości zapowiedzianym przez proroków, pozostaje nierozpoznany, nieodczytany, nieznany. A tymczasem on umarł za nasze grzechy, on niósł nasze nieprawości, jak baranek prowadzony na zabicie. Mamy więc konfrontację dwóch prawd, a może jednej prawdy, a może bohaterka powieści Zoli, choć z nieznanych nam powodów nie wierzyła w Boga, a żyła w całkowitej zgodzie z Jego nauczaniem i Ewangelią. I może cała ta książka wbrew intencji autora nie przeczy prawdzie Biblii, a może nawet ją potwierdza. To są pytania, które warto sobie stawiać przy odbiorze tego obrazu, ale przy okazji chcę pokazać zderzenie nie tylko z książką Zoli, która jest niezłą literaturą, no ale też no, z prawdą mas kultury, jaką reprezentuje Wikipedia i konia z rzędem temu, komu uda się umieścić w tej encyklopedii informację o tym, że jest tam wszakże ukryty pewien klucz, który wywraca do góry nogami to, co zostało tutaj przed chwilą odczytane w tejże encyklopedii. Mówię o tym, bo oczywiście chcę odnieść to do życia duchowego, bo nie jesteśmy tu po to, żeby podziwiać malarstwo, ale traktujemy sztukę jako locus theologicus, jako miejsce teologiczne, nie dla czysto intelektualnych rozważań, ale dla odkrycia prawdy, którą wyraził Van Gogh, prawdy, którą trudno